dobry Państwu, Anna Drzazga. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu ABC Alkoholu. Moim gościem dzisiaj jest już znana Państwu, występująca w naszych podcastach, Dorota Krzywicka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Psycholog, ekspert rozmów w toku. Ja przyznam się szczerze, że ja dla właśnie Pani Doroty oglądałam rozmowy w toku.
Tak, to mi miło.
Doradca rodzinny, a także autorka poradników. A dzisiaj temat bliski pewnie każdemu rodzicowi, każdy kto ma dzieci w pewnym etapie swojego życia napotyka się na to, że po prostu trzeba z dziećmi albo zacząć rozmawiać o piciu alkoholu, albo no, jesteśmy dosyć mocno na przykład postawieni już w sytuacji dokonanej, czyli wiemy, że dziecko wraca po spożyciu. Jakie znaczenie ma postawa rodziców właśnie w perspektywie spożywania alkoholu przez dzieci? To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. O tej postawie chciałabym z Panią porozmawiać, ale najpierw, co powoduje w ogóle, że nastolatki po prostu w pewnym momencie sięgają po alkohol?
Ich prawo.
Tak po prostu?
Tak po prostu.
Ale przecież alkohol nie jest dla dzieci.
Nie, alkohol jest jednym kawałeczkiem życia dorosłego, którego nastolatki są ciekawe. Nastolatek jest kierowany ciekawością. On ma takiego GPS-a. A co będzie, jak to zrobię? A jak to smakuje? A jak to wygląda? I to jest jego prawo.
Czyli to nie jest tak związane konkretnie z alkoholem, nie, tylko po prostu z tym, że młody człowiek będzie próbował wszystkiego.
Tak, bo
co jest zakazane,
ciekaw.
Co
tak.
jest nie tak. dla niego. Tak. A jeszcze jak mu rodzice tak. powiedzą...
No cóż, im bardziej powiedzą nie, to zrobi to, co ciekawość podpowiada. Bo nastolatek to jest w sumie powtórka z dwulatka. Dwulatek to jest taki egzemplarz, który jak się mu mówi zjedz kaszkę, to nie zje, a jak się mu mówi nie jedz kaszki, to zje. I to jest powtórka, no tylko w dużo trudniejszym dla rodzica wydaniu. Ale my musimy jako dorośli być świadomi, że wkraczając w ten wiek, to tak, ani to już nie jest dziecko, ani to jeszcze nie jest dorosły. To jest taki wiek, kiedy się to wszystko kształtuje. Znika dziecko, które było posłuszne, mówi o tak mamusiu, tak tatusiu.
No do tego burza hormonów.
No oczywiście.
Ale ktoś mógłby pomyśleć, że mojego dziecka to nie dotyczy, więc ja, szanowni Państwo, przytoczę od razu statystyki. Otóż przynajmniej raz w życiu alkohol piło 80% uczniów w wieku 15-16 lat, a dla 17-18 to już jest blisko 93%. Tak. Przy czym dla większości to nie był jednorazowy kontakt z alkoholem. Czyli piją prawie wszystkie nastolatki.
Próbują. I ja mówię, jako psycholog, ja się w ogóle temu próbowaniu nie dziwię, bo to jest ciekawość wszystkiego. Natomiast jeżeli zaczyna z tego się robić styl życia, styl korzystania bez przerwy z alkoholu, to już jest problem. Bo próba to próba.
No ale to Pani powiedziała, że bo zabronione, bo nie wolno, bo tabu. No to może co? To może dobrym pomysłem jest postawić przed takim 15-latkiem piwo i masz spróbuj.
Nie okay, jest to, no to dobry pomysł.
Co tak. rodzice, jaką rodzice powinni mieć postawę? Właśnie no jest taki dorastający młody człowiek. W którym momencie zacząć z nim rozmowę? W jakim wieku mniej więcej? Z 10-latkiem? Chyba za wcześnie. Chociaż zdarzają się takie ponure sytuacje, że nawet i 7 i 8-latki sięgają.
Oczywiście, że tak. Ale żeby jakikolwiek sukces wychowawczy osiągnąć w tym najtrudniejszym okresie, czyli nastolatkowym, to trzeba zacząć do tego dziecka mówić mądrze i wiedzieć, czego od niego chcemy, jak ono jest takie małe.
Że wychowujemy tak. cały czas, tak. a nie w momencie, jak się pojawia... Nagle się budzę, mam 15-latka w domu.
I nie wiem, co robić. Wszystkiego próbuję. Tu pijany, tu zaćpany, tu z dziewczyną gdzieś wylądował w sytuacji intymnej. A ja tego nie chcę jako dorosły. No dobra, dorosły, ale co robiłeś całe życie? Jak kształtowałeś tego swojego dzieciaka? Jaki autorytet masz u tego dzieciaka? Czy mu różne rzeczy tłumaczysz? Proszę zobaczyć. Rodzice mówią tak. A co tam będę z dzieckiem dyskutował? Powiedziałem nie, to nie. No dobra. Gdyby potrafili jeszcze z tym nie być konsekwentni, to może by to było okej. Okay. Powiedziałem nie, to nie i przez lata się tego nie trzymajmy. Ale figę. Rodzice nie mają, bardzo często nie mają pomysłu na to, jakiego człowieka chcą wychować. Mówią tak, jak się ich pytam, pracując z nimi, no ale jakim byś to chciał to dziecko widzieć w wieku dorosłym? O, żeby właśnie nie piło, żeby sobie radziło w pracy, żeby było szczęśliwe. No, ja mówię, wiesz, a to się wszystko zaczyna, jak ono jest takie małe. żeby sobie radziło z ludźmi, to ty od małego musisz je uczyć empatii, współbrzmienia z ludźmi, żeby potrafiło się postawić tym, którzy są wobec niego wrodzy, szkodliwi, to od małego musisz mu przyznawać prawo do mówienia nie. Jemu, nie sobie.
Bardzo świadomy rodzic.
No tak, ale...
Ale od tego się zaczyna.
To od tego się zaczyna.
Czyli od dialogu. Czyli jest szansa, że jeśli mamy dobre kontakty z dzieckiem, rozmawiamy z nim,
tak,
jest w domu dobra, przyjazna atmosfera,
tak,
życie przebiega bez jakichś większych, nie wiem, dramatów, a jeśli nawet się pojawiają, to umiemy sobie z nim poradzić.
Tak.
To jest szansa, że ten okres próbowania alkoholu, to dziecko będzie miało już jakiś hamulec, albo po prostu jakby, nie wiem, no może mniej będzie chciało spróbować?
Jest. Jest bardzo duża szansa.
Czyli ten okres, ten bunt będzie taki trochę wygładzony?
No będzie wygładzony, dlatego że to dziecko będzie miało bardzo fajne postawy, przejęte od rodziców, bo ich się nie da pogadanką zrobić i będzie wiedziało dlaczego, bo my musimy pewne rzeczy uzasadniać. I może to zabrzmi dziwnie, że mam dziecku tłumaczyć, dlaczego mu nie wolno pić alkoholu. Dorośli mówią tak, bo jest taki przepis, że od 18 lat. Ja mówię, no przepis, no sorry, no na drodze też.
Ale
są...
też byśmy nie chcieli, żeby 18-latek nagle zaczął przychodzić do domu codziennie z flaszką piwa. To też nie jest okej.
Więc to w ogóle nie o to chodzi, że to jest jakaś magiczna bariera, no kiedy nie wolno było i nagle wolno. Ale trzeba tłumaczyć wtedy, kiedy ono jest w stanie zrozumieć te nasze argumenty. No, z przedszkolakami alkoholu nie gadamy, ale już z większymi dziećmi rozmawiamy. Poza tym mnóstwo okazji w życiu może taką rozmowę sprowokować, prawda? I tłumaczymy, dlaczego ja ci zabraniam. Najkrótsza odpowiedź na to brzmi, bo cię kocham. Bo cię kocham.
No, ładne.
No tak, ja matka trójki dzieci, to ja po prostu gardło bym zdarła, gdybym bez przerwy tłumaczyła. Mówi się raz, mówi się drugi raz, a potem się już tylko mówi, bo cię kocham. I dlatego nie pozwalam ci na wiele rzeczy, których ryzyko to jest tak, że będziesz mieć zryty mózg, że będziesz, nie wiem, pójdziesz jakieś ciągi alkoholowe. Nie, kocham cię, więc chcę dla ciebie wszystkiego,
czyli
co najlepsze.
Argument, jestem rodzicem i jeszcze na tym etapie to ja dla ciebie wybieram, bo cię kocham,
bo
i
cię
robię
kocham.
To z miłości, to
a
jest dobry argument.
A gdybym cię nie kochał, to zaczniesz pić i wtedy i tu pokazać skutki.
Okej. Okay.
Powiedzieć, no wiesz, to tak jak jest właśnie młoda roślinka, no nie wolno jej podlewać byle jakim czym. Duże, wielkie, grube drzewo, to możemy podlewać jakąś nawet wodą brudną z kwasem, nic mu się nie stanie. Ale mała roślinka, która dopiero się kształtuje, ty jesteś taką moją roślinką.
A czy rodzice mogą jakieś takie postawy w domu prezentować, nieświadomie zakładam, które mogą człowiekowi dać młodemu zły przykład, albo zły sygnał, albo wprowadzić go na złą drogę? Co takiego rodzic może sobie sam zepsuć? Nieświadomie.
Rodzice zazwyczaj wszystko psują swoją niekonsekwencją. Bo naprawdę ta konsekwencja, ona jest najtrudniejsza w wychowaniu. No nie ma nic trudniejszego. Bo no, mogę mieć plan, no bardzo mądrze gadać, ale jak nie będę konsekwentna, to z tego nic nie wyjdzie. Więc rodzic, który najpierw zrobił według mądrego planu taką bazę, dlaczego ci nie pozwalam pić, czym to grozi i tak dalej, bo nie chodzi tylko o sam rozwój, tylko o zachowania ryzykowne, no mnóstwo rzeczy. Baza jest zrobiona, ale potem przychodzi taki piękny dzień, nie wiem, rodzic wygrał w totka, i robi imprezę w domu i mówi, a to wszyscy pijemy.
Hulaj dusza, piekła nie ma.
Tak. I w to wszyscy. Zostaje wciągnięty też dzieciak. A co mu tam zaszkodzi kieliszeczek szampana dla uczczenia? I kładziemy się na takich rzeczach. No, tego
czyli
robić nie wolno.
Nigdy. Pod
nigdy.
Żadnym pozorem
tak.
Nie
mam...
podajemy
nie.
dzieciom alkoholu.
Nigdy, przenigdy.
A jak będzie taka sytuacja, że dziecko idzie na imprezę, ma lat 16, to jest Sylwester i mówi tak, będzie na tej imprezie alkohol, bo na przykład są starsi też różni i tak dalej. I ja bym się chciał napić piwa. Czy mogę?
Nie. No nie.
No dobra, a jak teraz ja mówię nie i rodzic mówi nie, a jak i tak wiemy, bo wiemy, że my powiemy nie, dziecko powie okej, ale pójdzie i się napije. Czy to nie jest trochę taka zabawa w chowanego? Bo ja wiem, że on, że to dziecko pójdzie się napije, to dziecko wie, że ja wiem.
Ale właśnie myśmy powinni wiedzieć, że to dziecko pójdzie i się nie napije.
Że mamy tę moc?
Tak, że mamy tę moc. To jest bardzo trudno tą moc mieć, bo to wymaga super kontaktu z dziećmi i bardzo rozsądnego podejścia do wychowania. Żadne przyjaźnie się z moim dzieckiem. No jak ja słyszę, że rodzic jest przyjacielem, jakim przyjacielem? Przyjaciel na imprezie podsunie właśnie alkohol, a rodzic nie jest żadnym przyjacielem. Rodzic jest człowiekiem, który ma wychować zdrowe i szczęśliwe dziecko. Przyjaciel to jest, człowiek się wywróci, a przyjaciel jeszcze filmik nakręci, ale się wywaliłeś. To jest, prawda? Więc rodzic nie ma być przyjacielem. Rodzic ma być mądrym opiekunem. Ma być taką bazą dla tego dzieciaka. I jeżeli to przez życie dotychczasowe dziecka realizował, że dziecko mogło mu zwierzyć się ze wszystkiego, przegadać z nim różne postawy wobec różnych rzeczy, pozwolił na dyskusję, pozwolił na argumentację, to w zasadzie powinien być bezpieczny, jeśli chodzi o imprezę. Może powiedzieć, wiesz co, ja ci kupię taki drogi napój w sklepie, bo po prostu bywają, nie? Tak patrzymy po tych półkach, o, matko, 20 zł jakiś sok kosztuje, ojej, kupię ci to. I będziesz całego Sylwestra pić kokosową wodę, nie wiem, zbieraną przez małpy z Madagaskaru, ze złotem i pogryzać złote chrupki. Okay. No można zrobić coś takiego, ale i rodzic wypuszczając na imprezę mówi, proszę cię bardzo, to są twoje napoje, pamiętaj, trzymaj je zamknięte. No, wie pani, to... wchodzimy też w to, co się dzieje, prawda?
Ale to jest też tak, że no to tabu najbardziej będzie tego dzieciaka kusić. Więc z jednej strony mówimy nie. Do 18 roku życia nie. No ale jak my powiemy nie, no to to jest ten zakazany owoc.
No tak, i zawsze...
To jeszcze go tam... I jak jeszcze jak jesteśmy takim fajnym rodzicem, co tu zabierze, tam zabierze, tu pokaże, tam zrobi. Takim jesteśmy tym równym rodzicem. Ale
bądźmy fajni, nie. Ale pewne sfery mają być nie. Granica postawiona i nie. Prawem nastolatka jest próbować tą granicę przepchnąć, a naszym obowiązkiem jest tą granicę bronić.
To co się dzieje, pani Doroto, że te ile? 93, 17, 18, 15, 16, 80%. A 50% nastolatków w 8 klasie już też próbowało.
No
8 klasa to jest tam 14 lat.
No co się dzieje? No niestety...
Skąd to się bierze? Jak z tymi dziećmi rozmawiać?
No raz są ciekawe. Znaczy, trzeba w ogóle powiedzieć, ja wiem, że cię będzie kusiło. Ja wiem, że cię będą namawiać. Ale jeżeli mamy umowę, no bo z dziećmi się zawiera pewne umowy, prawda? Na przykład umowa domowa brzmi, dotrzymujemy słowa. No są takie, nie łamiemy słowa. Jeżeli takie umowy mamy z naszym nastolatkiem pozawierane, to trzeba powiedzieć, wiem, że cię będzie korciło. No, tylko
to
proszę
są intelektualnie cię... bardzo tacy ogarnięci. Ludzie emocjonalnie, wiadomo, dzieciaki. Ale intelektualnie to oni czasem wymiatają w takich kwestiach, których rodzice tam w ogóle daleko są w tyle,
no,
tak?
No pewno, że tak.
No więc jakby możemy ich potraktować w taki sposób dojrzały i
tak
z nimi dojrzale rozmawiać.
Dojrzale, na przykład o dotrzymywaniu danego słowa, to możemy już dużo wcześniej rozmawiać z dziećmi. Pokazywać mu konsekwencje tego, że na przykład nie dotrzyma słowa. No da się. Tylko trzeba to dziecko traktować nie raz jak wtedy, kiedy nam pasuje. To ty jesteś małe, głupie dziecko i w ogóle nie masz nic do powiedzenia i dopóki ja cię żywię i umiem mieszkać.
Moim domem, moje zasady.
Tak.
Jak się wyprowadzisz na swoje, będziesz robić co chcesz.
Tak. Więc raz jak nam pasi, to jest małe dzidzi, a jak nam nie pasi, takie...
A jak my na przykład chcemy, żeby dziecko wyniosło śmieci, posprzątało, umyło...
Tak, taki duży, nie rozumie. No więc
to też jest niekonsekwencja.
No pewno, dlatego mówię, my się wywracamy na tej niekonsekwencji. A poza tym trzeba z małolatym przegadać taką sytuację właśnie.
W którym momencie taka granica wieku 13?
Od kiedy gadać?
No mądrze? Alkoholu.
Od kiedy gadać mądrze? Zawsze mądrze gadać.
Od urodzenia, nie? Ale o alkoholu, kiedy taką rozmowę? Czy to jest tak, że siadamy i mówimy, teraz droga Julko...
A jutro będziemy o seksie? Dziś alkohol, jutro seks, pojutrze narkotyki. Nie. Nie, nie, okay. Nie. Ja myślę, że życie nam podsuwa po takie prostu sytuacje.
Wykorzystywać tak, tak, tak zupełnie.
Podążać za ciekawością dziecka, być za tą ciekawością kroczek za nim, ale nie pchać mu się z tematami, które w ogóle go nie zajawiają w danym momencie. Więc jeżeli dziecko zapyta, a być może zapyta, no dzieci o różne rzeczy pytają, więc i o tak, czemu ten pan na ulicy leży i cały jest taki jakiś dziwny, prawda? Tak.
Albo wujek na imprezie się dziwnie zachowuje.
Albo wujek na imprezie. No, no, no właśnie, to jest makabra w ogóle, no te rodzinne imprezy. Ale to są fajne okazje do podjęcia rozmowy o alkoholu.
A rówieśnicy, którzy namawiają, bo jakby rówieśnik, taki 15-16-letni, no to jest z wyrocznia. Jest jeszcze taki popularny, a jeszcze może ma jakieś konto na Instagramie, gdzie go obserwuje kilkadziesiąt tysięcy osób. No to jak on powie, no weź, przecież nic złego nie robisz, nie możemy się napić piwa, jednego piwa, no co za problem. To jak takiemu człowiekowi, takiemu dziecku powiedzieć, słuchaj, no właśnie, słuchaj i co dalej, jak cię będzie, pójdzie na imprezę, albo nawet nie na imprezę, niech sobie w lecie pojadą nad rzeczkę, no właśnie, na rowerach i ktoś wyjmuje zgrzewkę piwa, jest 6 osób, po jednym piwie na głowie, po pół.
Presja rówieśnicza.
No to jest tekst, który się po prostu ciśnie na usta, czyli z nami się nie napijesz. To dorośli mają z
ale
tym
no
problem.
Ale no właśnie, bo my się zastanawiamy, jak to dziecko powinno odmawiać, a jak my dorośli odmawiamy. No przecież ja, dorosły, bardzo dorosły człowiek, z radością patrzę na młode pokolenie, no które umie odmawiać. Tak. Bo w moim pokoleniu to było tak. Nie piję, bo antybiotyk łykam, tak. Bo w ciąży jestem.
W ciąży antybiotyk, tak, cholestawy. Tak. No. Najlepiej to w ogóle prowadzić samochód.
No właśnie.
Najgorszą rzeczą jest powiedzieć, nie piję. Bo nie piję,
ale
bo
to się
wybór.
Zmienia. To się jest, zmienia. Okay. I to jest taka cudowna zmiana. I tylko to dziecko się musi nauczyć tego odmawiania w domu. Bo ono musi widzieć w domu, że nie wszyscy są tym wujkiem z imprezy, który się do zgonu. Co takiego wujka się nie zaprasza na imprezy po prostu? Bo to co to jest? No chyba, że jako taki antywzór. I się mówi, patrz, widzisz wujka?
To wygląda.
I dziecko mówi, o nigdy nie chcę być taki jak wujek. No ale to żartuję w tym momencie, bo to trochę głupi pomysł. Ale ono się w domu uczy tego, że można odmówić, że nie trzeba szukać wymówek. I o tym trzeba z dzieckiem gadać. Żeby się nie bało.
A kontrola na przykład po powrocie z imprezy dziecka to jest dobry pomysł?
Nie, ja nie cierpię zabawy w policjantów. Nie cierpię. Ja jednak mam bzika na punkcie tego, że każdy ma prawo do swoich prywatnych sfer, więc nie grzebiemy po plecakach, po kieszeniach. Nie, bo to już jest przesadzanie z rolą rodzica. Naruszanie tych sfer, które są nie do naruszenia. To są też granice, które każdy z nas ma i będę strzelać, jak mi przekroczysz tą granicę. Natomiast no, rodzic widzi.
No właśnie. No,
i jeżeli zobaczy,
że widzę, dziecko, że coś jest tak, nie tak, mam tak podejrzenia. Co robić
na
wtedy?
Na drugi dzień rozmawiamy.
Na drugi dzień.
Nie wolno rozmawiać w momencie, kiedy widzimy, że dziecko przyszło, pomimo tego, że było pouzgadniane. Nie wolno rozmawiać, jak ono jest pod wpływem. No z kim rozsądnie pani porozmawia, jak on jest podpity? Z nikim. Na drugi dzień jest rozmowa, taka naprawdę poważna. A nawet można tak zadziałać wyprzedzająco i umówić się z dzieckiem, jakie będą konsekwencje tego, jak złamie dane słowo. Jak nas wystawi do wiatru
to
z naszymi.
Prosto.
Tak, jak spowoduje, że my będziemy no, załamani tym, co się stało, że parę zasad zostało puszczonych w dym. Możemy mu wcześniej powiedzieć, jakie będą konsekwencje, bo kary to się w ogóle powinno wymyślać wcześniej, niż nastąpił wybryk.
Bo to może być nieadekwatna i może to się odbyć na zasadzie, to teraz już przez rok, zero telewizji, internetu, wychodzenie ze znajomymi, po czym jakby wiadomo, że konsekwencji zabraknie.
No właśnie, dlatego kary nigdy nie wymyślamy na gorąco, wtedy kiedy jesteśmy w takich emocjach, że wow, psychoza. Jesteśmy wściekli, zawiedzeni, przestraszeni i wymyślamy takie właśnie kary.
Ja się przyznam, że ja mam w swojej historii taką karę wymyśloną i muszę powiedzieć, że to była kara największa dla mnie, bo ja byłam konsekwentna, ale ja sobie zrobiłam największą karę.
Dziecka
ja się
na
tak męczyłam przez 3 miesiące, bardziej niż moje dziecko. Właśnie to
nie wypuszczała
taka...
pani. No. Piękne to jest.
Nie polecam.
Tak. Nie. Cudowne.
Musimy być gotowi na to, co chcemy dziecku zgotować.
Tak. Dlatego nigdy nie wymyślamy kar. A teraz proszę sobie wyobrazić, dziecko, pomimo tego, że myśmy go wysyłali takiego zaopatrzonego w pewne zasady na tą imprezę, wraca podpite. A my, wulkan, prawda, na Islandii, ono podpite, my w emocjach, no toż to się dzieje, no pandemonium.
No to prawda.
Nie wolno.
Czyli nie
wolno.
Na drugi dzień.
Tak.
Są też w tej chwili dostępne piwa bezalkoholowe.
Mm-hmm.
I tam rzeczywiście są już takie napoje, bo to są takie napoje piwo z O smaku piwa,
tak? Tak.
Piwo... Mogą być różnego rodzaju smaków, jest tam po prostu
limoniadą. Milion. Tak.
Mm-hmm. No więc właśnie, więc niektórzy to traktują jak izotoniki, 0,0 alkoholu, już niektóre są takie, że rzeczywiście mają 0,0.
Tak.
No więc czy piwo bezalkoholowe w takim razie możemy zaproponować dziecku? Jak ono powie, mam ochotę, ma 16 lat, idzie na imprezę i mówi, mam ochotę się napić piwa. My mówimy nie, a on mówi, to bezalkoholowe.
No ja już w zasadzie na to odpowiedziałam, bo powiedziałam, że można wyposażyć dziecko na Sylwestra w soki. Wypasione, takie soki. A mogłam powiedzieć w piwo zero, ale nie powiem, że w piwo zero, bo to nie chodzi o to, że ja się czepiam piwa zero. No ma mnóstwo różnych walorów. Ale
czy piwo
ale
zero
jest
będzie...
piwo.
No właśnie, czy piwo to jest taki sam pomysł jak szampan dla dzieci? Jest artykuł, serdecznie Państwu polecam, ABC alkoholu, autorstwa pani Doroty.
No nie, szampan dla dzieci, to ja dostaję wysypki, jak słyszę.
Ale przecież to nie ma alkoholu.
Nie szkodzi, ale się nazywa szampan.
Mhm.
Ten szampan dla dzieci to w ogóle jest temat, przy którym naprawdę zęby mnie bolą. Ale piwo zero, to jest piwo nadal. Bo ten szampan, to tylko nazywa się szampan, prawda? Bo to jest po prostu oranżada nazwana szampanem.
Gazowana.
Paskudna. Ale piwo zero nadal jest piwem, bo to nadal jest brzeczka, to nadal jest cłód, to jest nadal piwo.
I nadal może smakować absolutnie dosłownie tak jak piwo. Jeżeli jest niesmakowe,
tak, jeżeli nie jest to
smakuje dokładnie
tak jak piwo. Więc jakby uczymy dziecko, że piwo to jest coś, co mogę. Ta puszka się przykleja do ręki.
Czyli tak się trochę rozmywa przekaz,
że
piwo nie, a piwo bezalkoholowe, tak?
Rozmywa się, no bo on się wzajemnie wyklucza, prawda? Bo jeżeli jedno piwo mogę, a drugie piwo nie mogę, to co jest do diabła? No i co, to trudno jest to tłumaczyć, więc żeby się nie wplątywać w jakieś takie tłumaczenia, dlaczego to piwo tak, a to piwo nie, to lepiej powiedzieć nie, bo to jest dalej piwo i koniec. A zasadą w tym domu jest, że piwo, wódka i tak dalej, nie. No nie.
Ja mam jeszcze taki, zawsze się tak zastanawiam, czy ta informacja taka, którą często rodzice dają, że co wolno wojewodzie, jest takie eleganckie przysłowie,
tobie, tak?
Albo jak używam takiego argumentu, że ja, bo może dziecko powiedzieć, dobra, ale ty i tata pijecie.
No tak.
To ja wtedy jakby mogę powiedzieć, ale ja jestem dorosła.
No jasne.
I jak ty będziesz dorosły, to naprawdę będziesz mógł robić, co będziesz chciał. Ale dzisiaj moim obowiązkiem jest pilnowanie, żeby cię wychować zdrowo i w trzeźwości.
Tak. Oczywiście, że tak. Bo cię kocham.
I dlatego
nie pozwolę ci.
W każdym temacie można skończyć, bo cię kocham i to działa?
W bardzo wielu tematach. W tych właśnie tematach, w których młode nasze usiłuje zrobić coś, co my wiemy, że jest ryzykowne. Czyli na przykład, mam 16 lat i pojadę autostopem
do Francji.
No to ja mówię nie, bo cię kocham. Kocham cię i nie puszczę. No nie? No w każdej sytuacji, w której widzimy ryzyko, to przecież my naprawdę, jeżeli nie kocham mojego dziecka, nie wiem, co ono robi, to jemu wolno wszystko, prawda? Bo to jest łatwiejsze pozwolić na wszystko, niż trzymać te granice i stać tam jak wopista na straży, żeby nie były przekraczane. To jest dużo łatwiejsze powiedzieć, dobra, idź, pij, rób, a potem przymknąć oczy, nie widzę konsekwencji. To jest łatwiejsze. Wychowanie dzieci to jest orka. To się powinno za to dodatek jakiś specjalny, jakiś, ja postuluję, żeby jakiś plus dostać, nie tylko na te małe dzieci, ale to szczególnie na te większe dzieci.
No małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. To się tak powtarza, to się nigdy nie kończy.
I to nie chodzi o to, że dzieciom mam za to plus coś kupić, tylko sobie środki uspokajające.
czasem.
No.
Jeszcze wrócę do tych nieszczęsnych statystyk. Czy do tych statystyk, że tak dużo młodych ludzi w tak wczesnym wieku próbuje tego alkoholu, czy to może być też wynik tego, że no, dzisiaj jest era absolutna mediów, social mediów, tak. Instagrama, TikToka, tak. YouTube. Tak. I tam często ludzie, którzy kierują, dorośli ludzie, to trzeba podkreślić, bo jakby no, co robi młodzież w internecie, to się też powinni rodzice zainteresować, ale dorośli ludzie powyżej 20 już roku życia wciąż prezentują, sprzedają treści dla nastolatków, dla małych dzieci. Ale te treści są grubo nieodpowiednie. No dopiero co była jedna, druga, trzecia wielka afera w związku z tym, co właściwie youtuberzy prezentują dla dzieci, które mają po 10-13 lat. I były też kary już za właśnie spożywanie, za przedstawianie alkoholu, za nieoznaczanie reklam. Jaki przekaz niesie taka influencerka, influencer, którzy są popularni, mają strasznie dużo pieniędzy, a no, dzieciaki są wpatrzone po prostu jak w obrazek i jakby ja nie mam w ogóle siły przybicia. Ja jako rodzic nie będę żadną konkurencją tak naprawdę dla tego influencera. A oni tam często prezentują właśnie taki styl życia, na przykład wypije piwo. No i wtedy ten nastolatek chce być tak samo fajny. Tak. On sobie myśli, że to jest super.
Już nie mówiąc o tych pato streamach, gdzie jest pite na żywo, prawda?
No ale co, zabronić dziecku, zabrać... No znowu, no nie możemy przecież obciąć to jest internetu, Instagrama.
Największy wróg, moim zdaniem, największy sabotażysta nasz, rozwalający system cały wychowawczy, bo my faktycznie się nie możemy porównać w ogóle z siłą przebicia tych...
No to co robić? Co, usiąść przed tym internetem, oglądać to z dzieckiem... I co, na bieżąco tłumaczyć, jak to działa, że to jest tak naprawdę w dużej mierze jedno wielkie oszustwo czasem. Tak. No, taka jest prawda, bo ja oglądam, oglądam scenę.
Zabronić nie ma sensu, bo znowu będzie zasada owocu zakazanego
w domu. Pójdzie do kolegi i tak obejrzy.
No właśnie, więc trzeba poświęcić dziecku czas, no i to jest takie, to jest ta konsekwencja jako kluczowa, a czas jako drugi kawałek wychowania, prawda? Muszę usiąść i oglądać z dzieckiem te idiotyzmy, no po prostu muszę. Dlatego, że ja mogę z dzieckiem rozmawiać wtedy, pokazywać, jakie to jest żałosne.
Mogę to skomentować tak naprawdę. To jest żałosne. Pokazać tą drugą część, czego nie widać często, tak?
Potem mu podsunąć jakieś właśnie różne artykuły, po które on już nie sięgnie.
Może znaleźć treści, które są może bardziej odpowiednie dla
właśnie,
niego.
No właśnie, ale nie mam innego pomysłu na to, jak walczyć z tym sabotażystą, którym są sabotażystami.
Będzie gorzej, czy będzie lepiej? Czy to jest dopiero początek?
Ja myślę, że się za to powinni wziąć adminowie, prawda? Ci, którzy puszczają
myślę,
to.
W ogóle chyba, nie wiem, czy prawo polskie też nadąża za tym, co się dzieje w internecie. Prawo zawsze zostaje trochę w tyle za życiem.
Ale ja taką mam nadzieję, że ktoś z tym zrobi porządek. Może sztuczna inteligencja pomoże, będzie bardziej wyłapywała takie różne rzeczy i blokowała. No bo my jako rodzice, no co możemy? No możemy swoim przykładem, bo tylko tym wychowujemy, a nie pogadankami, prawda? Znaczy pogadankami też, ale głównie tym, co prezentujemy w swoim zachowaniu. No możemy prowadzić dom, w którym nie ma upijania się. Wujek nie jest zapraszany.
Alkohol jest spożywany w sposób odpowiedzialny, stosownie do pory dnia, okazji.
Tak, no z kulturą, no jest kultura picia. Ale to mało, bo w tym wieku właśnie lat nastu, to nastu, to ja nie myślę w tej chwili o 15-16 latkach, bo dzisiejsze 12-latki
są jak
kiedyś 16-latki, tak. I do nich ci sabotażyści paskudni, to jest ich cel. Oni te treści wrzucają właśnie w tą grupę wiekową. A to jest taki moment, kiedy naprawdę są chłonne te dzieci jak gąbka. Poza tym widzą pieniądze, ogromne pieniądze, jakimi dysponują ci ludzie.
No, tutaj mi imponuje.
No, a komu nie? No, nie udawajmy my dorośli, że nam nie imponuje to, że ktoś zrobił szybkie, duże pieniądze. My byśmy też tak chcieli, tylko nas normy trzymają, prawda? Bo nie każdy pójdzie na takie coś.
Prawda.
Więc trudno się dzieciom dziwić, że one ulegają, ale tutaj się powinni wziąć ludzie za blokowanie tego natychmiastowe. A my możemy siedzieć z dzieckiem, oglądać i mówić, że to żenuła.
Słowem podsumowania, to nasza postawa wobec alkoholu, czyli to największe znaczenie znowu będzie miało to, jaki my mamy kontakt z dzieckiem. Tak. I wykorzystywać każdą sytuację, która się nadarzy, żeby gadać, 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 pytać.
Trzy zdania. Jeżeli chcemy coś przekazać nastolatkowi, to jeżeli nie ujmiemy tego w trzech zdaniach, a w 300, to już po trzech zdaniach on nie słucha. Tak.
Trzy zdania.
Bo to trzeba powiedzieć. Trzy zdania, takie proste. To mi się na przykład nie podoba, albo to mi się rzuciło w oczy, albo tego bym nie chciał. Mm-hmm. Prawda? Bo i jeżeli tak zrobisz, to...
Mm-hmm. I na końcu, bo
i konsekwencje.
Kocham.
I bo cię kocham, oczywiście. No to jest kluczowe.
Kluczowe. Mhm. Dorota Krzewicka, psycholog, była moim i Państwa gościem w naszym podcaście o WC Alkoholu. Bardzo serdecznie dziękuję Pani
Dorota. Ja również bardzo dziękuję.